Audycja papieskich dzieł misyjnych.
Witam wszystkich przyjaciół misji. W dzisiejszej audycji zatrzymamy się trochę dłużej nad sytuacją powołań w krajach misyjnych. A wszystko dlatego, że w kwietniu przeżywaliśmy czwartą niedzielę wielkanocną, zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza, w czasie której modliliśmy się o powołania do służby w Kościele. Naszym pierwszym gościem jest dyrektor papieskich dzieł misyjnych w Polsce, ksiądz dr Tomasz Atłas.
Trzeba podkreślić, że jesteśmy bardzo wdzięczni jako papieskie dzieła misyjne tym wszystkim, którzy autentycznie przez swoją modlitwę i inne dary duchowe wypraszają nowych pracowników, nowych ewangelizatorów. Ale jednocześnie warto pamiętać, że prosimy nie tylko o tych, którzy będą pracować w naszych diecezjach, w kościele w Polsce, na Starym Kontynencie. To jest dzień, kiedy modlimy się o powołania, o dobrych pasterzy dla całego kościoła, także dla terytoriów misyjnych, dla kościołów misyjnych. I być może warto odnowić świadomość, jak wielkie znaczenie dla młodych kościołów mają pasterze, mają liderzy. Ci, którzy będą wytyczać ścieżki, którzy będą prowadzić, no i realizować tą przepiękną, potrójną misję kapłańską, królewską i prorocką w tych kościołach lokalnych, w których Boża Opatrzność ich powoła i do których ich pośle.
Czy kiedy patrzymy na ostatnie chociażby dziesięciolecie, dużo łatwiej jest młodemu pokoleniu w krajach misyjnych odczytać swoje powołanie?
Problem rozeznawania powołania ciągle jest ten sam. Owszem, zmieniają się warunki, choćby społeczne, warunki polityczne, ekonomiczne. Na wielu terytoriach misyjnych Kościół rzeczywiście dojrzewa, umacnia się, ale rzeczywistość rozeznawania powołań, potem formacji tychże powołań kandydatów, ten proces jest ciągle ten sam. Chodzi o to, aby rozeznać w Duchu Świętym, czy rzeczywiście Pan mnie powołuje, a potem przy pomocy odpowiednio dobranych formatorów tak przygotować tego młodego człowieka, aby był kapłanem, czy też zakonnikiem, siostrą zakonną, według Bożego serca, według Bożych oczekiwań.
Kiedy patrzymy na tą mapę misyjną, gdzie najmniej jest tych duszpasterzy, najmniej jest kapłanów, gdzie trzeba prosić Pana żniwa?
Oczywiście, gdybyśmy spojrzeli na mapę pokazującą wzrost liczby powołań, no to niewątpliwie taki nazwijmy to boom powołaniowy przeżywa kontynent azjatycki. Takie kraje jak Indie, Wietnam, Korea, to rzeczywiście, jeżeli można użyć takiego określenia, to kopalnia powołań. No i wielu młodych kapłanów czy młodych zakonników z tamtych krajów, z tamtych kościołów posługuje w bardzo wielu zakątkach świata. Oczywiście są też inne regiony, jak choćby Amazonia. Będziemy w przyszłym roku pochylać się wraz z Ojcem Świętym Franciszkiem w czasie synodu specjalnego poświęconego Amazonii nad rzeczywistością tej części świata. No i niewątpliwie jednym z wyzwań, które tam napotykamy, to jest brak powołań, brak kapłanów, zakonników.
Kiedy patrzymy na powołania, wydaje się chociażby w Europie, że jest niski odsetek młodzieży, która odpowiada na głos Pana Boga. Czy te same problemy są u nas tutaj na kontynencie i te same są gdzie indziej, czy jednak można to jakoś różnicować?
Pierwsza rzecz, bez względu na to, ilu mamy, nazwijmy ich pasterzy, myślę tutaj i o kapłanach, i o zakonnikach, ilu mamy tych duchowych przewodników, wciąż aktualne pozostają słowa Chrystusa: proście Pana żniwa. Prosimy dla siebie, prosimy dla innych kościołów. Po drugie, uczmy się cenić to, że w naszych realiach mamy duszpasterzy, zawsze możemy bez większych przeszkód z nimi się spotkać, skontaktować, z ich posługi, z ich obecności skorzystać. Ale jednocześnie, no właśnie, chcielibyśmy myśleć w kategoriach Kościoła powszechnego. Kilka dni temu Ojciec Święty podarował nam nową adhortację o naszym wędrowaniu do świętości, Gaudete et Exultate. I tam w kilku akapitach, w kilku punktach Ojciec Święty mówi też o tym, że my realizujemy nasze powołanie do świętości wychodząc poza siebie, dzieląc się naszą wiarą. Podaje też taki ciekawy obraz, że czasem może zdarzyć się taka sytuacja, że Chrystus nie tyle puka, żeby dostać się do naszych serc, co puka w głębi naszych serc, żebyśmy Go wypuścili, żebyśmy Mu pozwolili wyjść. I ten obraz myślę, że warto przywołać, żebyśmy właśnie naszą wiarę, nasz zapał ewangelizacyjny chcieli przekuć, przemienić na modlitwę o powołania liczne, ale przede wszystkim święte powołania dla Kościoła całego Kościoła powszechnego, a w sposób szczególny dla tych kościołów lokalnych, które faktycznie albo stawiają na drogach wiary pierwsze kroki, młode kościoły misyjne, albo te kościoły lokalne, które borykają się z dużym problemem braku powołań.
Nie wystarczy, jak się okazuje, rozeznać powołanie i odpowiedzieć Panu Bogu. Potrzebne są jeszcze środki materialne, żeby ci młodzi ludzie mogli się formować, żeby mogli być przygotowani do tej posługi.
Funkcjonowanie każdego seminarium pociąga za sobą konkretne koszty, konkretne potrzeby materialne. Wiemy, że na terytoriach misyjnych prawie 75 tysięcy seminarzystów przygotowuje się do kapłaństwa, do życia zakonnego. Za każdym z nich idą konkretne potrzeby i my jako Kościół poprzez papieskie dzieło świętego Piotra Apostoła na te potrzeby staramy się odpowiedzieć, a że czasem one są bardzo duże, świadczy choćby mail, który tuż przed świętami Wielkiej Nocy otrzymaliśmy tutaj w dyrekcji krajowej od rektora seminarium Moramanga na Madagaskarze, które papieskie dzieła misyjne w Polsce wspierają za pośrednictwem akcji Adomis przede wszystkim. Tenże ksiądz rektor zapytywał, czy moglibyśmy im pomóc w zakupie rzutnika, bo ten budżet, którym dysponują, pozwala tylko i wyłącznie na utrzymanie bieżące seminarium. Nie ma mowy o żadnych inwestycjach, nawet wydaje się z naszej perspektywy tak drobnych jak rzutnik, a z drugiej strony wiemy, jak bardzo jest to rzecz użyteczna, zwłaszcza dla współczesnego młodego kleryka, seminarzysty.
Co dzięki w takim razie akcji Adomis już udało się zrobić na terenach misyjnych? W jaki sposób wesprzeć seminarzystów?
Przede wszystkim chciałbym tutaj podziękować tym, którzy w inicjatywę Adomis się włączyli i ciągle włączają. Dzięki wsparciu duchowemu i materialnemu tychże osób od 5 lat towarzyszymy materialnie i duchowo dwóm seminariom, Moramanga na Madagaskarze i Quitos w Peru, ale bywały też takie lata, choćby rok ubiegły, gdzie ofiar było zdecydowanie więcej, więc mogliśmy też pomóc seminaria w innych częściach świata i to rzeczywiście w takiej bardzo konkretnej formie, wymiernym zakresie. Przy okazji zapraszam wszystkich, którzy choćby właśnie słuchając tej naszej audycji, czują się odpowiedzialni za Kościół misyjny. Niech ta Niedziela Dobrego Pasterza będzie takim impulsem, inspiracją, żeby w dzieło adopcji seminarzystów, w akcję Adomis się włączyć, choćby jednorazowo, przez modlitwę i ten przysłowiowy wdowi grosz.
Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras lo que Él te quiere regalar,
como te busco, como te...
busco escucharías más mi voz.
Jak wygląda sytuacja powołania na kontynencie afrykańskim? O tym ojciec Sławomir Siczek z zakonu braci mniejszych kapucynów, który posługuje w Gabonie.
Coraz bardziej można powiedzieć, rozumieją, kiedy jakoś tak, czy są przy nas ci, którzy gdzieś tam z nami wzrastają, powiedzmy ministranci, czy schole, czy ten chóry młodzieżowe. No widzą, jak my funkcjonujemy, też widzą, powiedzmy, jak forma życia osób zakonnych wygląda. Jest coraz, powiedzmy, więcej. To nie można mówić o jakimś boomie, czy tych powołań jest dużo, bo jednak ten element takiego życia rodzinnego, przekazywania życia jest bardzo mocny u nich, nie? Dlatego żyć tak w celibacie, w stanie bezżennym, żeby mieć taką świadomość, no nie jest to zawsze proste. Czasem jest tak, na przykład miałem takie, powiedzmy, sytuacje, że no rodzina katolicka, niby wierzący, ale podejście do życia takie, że no na przykład, no jakby pytamy się, no czy by była zgoda rodziny na to, żeby syn, córka poszła drogą kapłaństwą, czy zakonną, nie? No tak, ale no niech na przykład najpierw urodzi dwójkę dzieci, nie? Dla nich to jest normalne, nie? Mieć potomstwo, dlatego tu jest taki ciągle trudność, nie, żeby wychowywać do tego do takiej świadomości, takiego przekonania, żeby ktoś, powiedzmy, kto wybierze, żeby tę drogę z życia zakonnego czy kapłańskiego, żeby wiedział, że to do końca ma tą drogą iść. Nie może myśleć o małżeństwie czy o jakimś związku no, z drugą osobą, nie, w tym czasie, nie. Ale to nie jest takie proste dla nich. Nie?
Czego ci młodzi ludzie tak naprawdę szukają, kiedy zgłaszają się do zakonu?
Część zafascynowana jakoś tam widzi, powiedzmy, to życie takie. I trzeba powiedzieć też pewnie i też kwestia powołania, jakoś odczytywanie. Pan Bóg ma swoje tam sposoby działania i powołuje w tych sytuacjach. Ale jest też takich część, można spotkać raczej i ci, co się gdzieś tam zgłaszają, czy gdzieś pytają, patrzą na zasadzie no, promocji społecznej, nie? Czy no, będzie, przyjdzie do zakonu, czy no, pójdzie do seminarium, no, otrzyma wykształcenie, zabezpieczenie jakieś takie. Dlatego też na przykład no, problem taki afrykański no, jest tego typu, że tam jest ta więź rodzinna bardzo silna. Więc kto ma środki do życia, no to wiadomo, musi myśleć o tych, co nie mają w swojej rodzinie, nie? Że pomagać. I dlatego na przykład czasem rodzina patrzy, że ktoś zostanie księdzem, no, że będzie wspierał. Nie? No i bywa tak, że no, parafia jest opuszczona, no bo powiedzmy zaniedbana, bo środki idą na rodzinę. Nie?
Czy to nie sprawia później tego, że inaczej patrzy się na misjonarzy, a inaczej na rodzimych kapłanów?
Czasem tak, bo spotkałem kiedyś tam w jednym, byliśmy, podjechaliśmy, to katechista mówi, no chcieli, żeby biali tu przyszli, no powiem, biali misjonarze tu przyszli. Mamy takie sytuacje. Jest sporo kapłanów, którzy widać, że po prostu dbają jakoś tak o ten kościół, o to, co zastali gdzieś tam parafię, ale są no, sytuacje takie jak też, że misje, które gdzieś tam biali wybudowali, jak się teraz czasem ogląda, no to po prostu jest ruina, nie, którą potem kontynuowali miejscowi. Niekoniecznie w Gabończycy, bo byli też tam i misjonarze z Konga, z tych krajów ościennych, tak jest też i ze zgromadzeń, ale widać po prostu ruina, nie?
To jak udaje się rozeznać jakość tego powołania? Co pomaga?
W tej chwili my mamy kandydatów takich, mamy dwóch postulantów. Jeden, który jest na formacji początkowej na filozofii, więc no to jest czas formacji, rozeznawanie, a co tam będzie dalej, jak to będzie wyglądać? No, naciskamy, formujemy, tłumaczymy, że jaki jest nasz sposób życia, nasz sposób egzystowania jako zakonników. Ale co nam wymyślą kiedyś, powiedzmy, miejscowi, to nie wiadomo. Możemy powiedzieć tylko, jakie są problemy. Ja tam jestem odpowiedzialnym też za naszą tą delegaturę. Trochę też mam kontakt z innymi jednostkami tam w innych krajach, czasem na spotkaniach, więc no, jakie problemy rodzą się. Jednak powiązania rodzinne, no czasem rodzina staje się balastem, nie? Jak ktoś sobie nie potrafi poradzić, no to tam szuka potem na przykład środków, że z zakonu ciągnie gdzieś tam, czy z parafii ciągnie pieniądze czy środki na rodzinę. Nie, to są problemy realne, które tam misjonarzy, to nie, myślę, że w dużej części Afryki z tym muszą się borykać. Nie?
Ale jak w takim razie kapłanowi, zakonnikowi pomóc? Czy właściwie on chce pomocy, czy nie chce, bo wie więcej?
To jest kwestia, no mówię, też takiego ciągłego no, uświadamiania, nie? Jak powiedziałem, więzi rodzinne są bardzo silne, to znaczy takie więź z klanem. No bo w Afryce kto wypadnie, powiedzmy, jest wykluczony z rodziny, to jest przegrany po prostu, nie? Tam mu nikt nie pomoże. Teraz przy rozwoju miast jakoś może tak jakoś, ale w kulturze tam klan czy powiedzmy plemię, no to taka była ostoja, jakaś taka wspólnota, nie? Która była gwarancją zabezpieczenia, bezpieczeństwa jakiegoś, zabezpieczenia, utrzymania jakiegoś tam, że wspólnymi siłami, nie? Ktoś się wyłamuje, no to jest taka czarna owca, nie? Więc tutaj czasem otwarcie mówią, no ja nie mogę nie podzielić się środkami, powiedzmy, z kimś, moją ciotką, czy z kimś, która na przykład mnie wychowywała, nie? I czasem ktoś może robić to na zasadzie takiej, że no, decyduje sam, nie? Z przełożonymi, czy powiedzmy ze wspólnotą, czy sam decyduje o tym, że gdzieś tam, to są sytuacje takie, które nie są w duchu zakonnym, czy powiedzmy formy takiej naszego życia, nie?
Czy w ogóle można w takim razie przełożyć tą formę na te realia afrykańskie na przykład?
Pewne rzeczy takiej inkulturacji, nie? Pewne rzeczy formy można, pewne rzeczy dostosowywać, ale są pewne rzeczy istotne, nie? Które się nie da zmienić, powiedzmy, to są sprawy jakieś tam ewangeliczne, nie? No jeśli jest życie zakonne, polega na zachowaniu trzech ślubów, celibatu i powiedzmy czystości, no to tam też to musi obowiązywać. Po prostu są realia tego typu, chociaż dla nich pewne rzeczy, no mówię, więzi rodzinne, potrzeba posiadania potomstwa są bardzo silne. Kiedyś jeden z katechistów mi powiedział tak, no i dla nas Kościół powinien zmienić zasady, nie? Chodziło głównie o te sprawy czystości, takiej powiedzmy wierności małżeńskiej, więc ja mówię, no Pan Bóg dał przykazania dla wszystkich ludzi, nie zrobił wyjątku dla Afryki.
Czy to nie jest kwestia tego, że tak naprawdę trzeba jeszcze czekać dziesięcioleci, albo nawet setek lat, żeby do nich dotarło i żeby oni w ogóle odnaleźli się w kościele?
Część jakoś dorasta i na przykład mamy w Afryce, nie tylko Gabon, ale Afryka, mamy w tej chwili na przykład kardynałów, którzy są na wysokim poziomie, jeśli chodzi o taki duchowy poziom, to co na przykład kardynał Saraj, który przyjeżdża do Polski czasem też tutaj, ale jest wielu takich, tylko że to jest cały czas też no droga wiary, droga ewangelizacji, no która musi być kontynuowana w historii Polski. Po chrzcie, po ewangelizacji, po chrzcie i powiedzmy rozrastaniu się kościoła. Po 200 latach była rewolta poganizmu, nie? Niszczyli kościoły, niszczyli klasztory, palili po 200 latach. Także proces ewangelizacji, przemiany życia takiego, no to jest proces taki długi, nie? I to, co wspomniałem, czasem jest tak, że jedno pokolenie przyjmuje, a potem synowie, wnukowie szukają korzeni swoich gdzieś tam, swoich kultów, wracają gdzieś to. Tak to niestety funkcjonuje w historii człowieka.
I tym akcentem zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, że naszym gościem był ojciec Sławomir Siczek ze zakonu braci mniejszych kapucynów, który od 8 lat posługuje w Gabonie.
Dziękuję bardzo za cierpliwość w słuchaniu i polecam także w modlitwie wszystkich misjonarzy, którzy gdziekolwiek pracują, aby nieść Chrystusa, głosić dobrą nowinę. Szczęść Boże wszystkim.
Ostatnia niedziela kwietnia to również 12. niedziela modlitw za kierowców. Tego dnia w sposób szczególny pamiętamy również o polskich misjonarzach, którzy przemierzają tysiące, a nawet setki, nieraz tysięcy kilometrów, by dotrzeć do najdalej odległych wiosek i ludzi tam mieszkających z przesłaniem Ewangelii. O ich misji mówi dyrektor MIWA Polska, ksiądz Jerzy Kraśnicki.
mają o wiele trudniejsze zadanie, niżeli my tutaj w Polsce. Jakość dróg, różnorodność terytoriów. Często pracują w trudnych warunkach, buszu, w dżungli, w górach, zależnie, na przykład Boliwia, Peru, gdzie wielu porusza się w wysokich górach. Jest to duże niebezpieczeństwo i duże wyzwanie, a jakość dróg, powiedzmy, w trzecim świecie, jak mówimy często, jest naprawdę, ma dużo wiele do życzenia sobie i te samochody zużywają się i informuje nas taki misjonarz z Kamerunu, że trudna droga spowodowała, że no, jego samochód ześliznął się z drogi i w tym samym miejscu, kiedy on próbował coś z tym samochodem zrobić, następny samochód wpadł w pocisk i zepchnął go całkowicie z drogi, zniszczył. To są takie warunki drogowe, ale misjonarze poruszają się różnymi też i pojazdami. Głównie to są terenowe samochody w takich warunkach, po drogach górskich, po piaszczystych, błotnistych, porze deszczowej to jest zupełnie trudno jeździć, żadnym samochodem się nie da jeździć, więc poruszają się i motocyklami, i rowerami, poruszają się też łodziami, tam gdzie są szlaki wodne, szczególnie Amazonia, ale i w Afryce w niektórych regionach rzekami się poruszają, więc potrzebne są też łodzie i tam od nas otrzymują pomoc i poruszają się motorówkami.
Jak wiele projektów udało się wesprzeć w minionym roku?
Dzięki pomocy dobroczyńców i kierowców, bo to trzeba podkreślić, udało się zrealizować prawie 100 projektów, blisko 100 projektów na zakup ponad 50 samochodów. Dokładnie ta liczba była 48 samochodów, był też ambulans do Tanzanii, do Kiabakari, poza tym dwa busy, jeden traktor, motolotnia nawet, pierwszy tego typu projekt na zakup środka powietrznego, który lata w Ekwadorze. Jeden z naszych polskich misjonarzy jest motolotniarzem i jest to sposób też na ewangelizowanie i na dotarcie do ludzi. Poza tym zostało zakupionych prawie 40 motocykli. Część z nich dla misjonarzy, część dla katechistów, pomocników misjonarzy, którzy bardzo wielką rolę odgrywają na misjach. Poza tym 4 silniki do łodzi, 2 łodzie i rowery dla katechistów, prawie 500 rowerów dla katechistów tylko. Wózki inwalidzkie w ramach takiej akcji, którą prowadzimy od roku Miłosierdzia, Promienie Miłosierdzia, 30 wózków inwalidzkich dla niepełnosprawnych. Więc jest to duży wachlarz różnych projektów, na które Miła Polska przeznaczyła pokaźną sumę, ponad 2,5 miliona złotych na zakup tych pojazdów, które teraz służą i potrzebującym, i chorym, i w szkolnictwie, gdzie prowadzą szkoły, w przeróżnych dziedzinach życia, gdzie pracują i służą misjonarze na całym świecie.
Kiedy ksiądz tak patrzy na tą mapę świata misyjnego, gdzie tych środków transportu najczęściej potrzeba i najwięcej?
No ciągle największa koncentracja jest na Afryce. Afryka jest tym kontynentem, który najwięcej potrzebuje pomocy. Widać, że wiele krajów Ameryki Południowej jakby staje na własne nogi. To się odbija również na możliwościach parafii i misji, które tam są. Natomiast Afryka, większość krajów afrykańskich niestety potrzebuje tego większego wsparcia. Ale to też jest związane, gdzie jest największa koncentracja polskich misjonarzy. Na przykład w Ameryce Południowej, Peru, Boliwia, te kraje mają dość dużo polskich misjonarzy i jeszcze aktualnie dużo jest wyjazdów do tych krajów. Mniej wyjazdów na przykład jest już do Brazylii czy do Argentyny. Natomiast Afryka tak samo, tam gdzie pracują polscy misjonarze, szczególnie Kamerun, Tanzania, Zambia, Rwanda, te kraje i Afryka Zachodnia, niektóre kraje takie jak Togo, tam jest tych polskich misjonarzy więcej, a no nie mówiąc o takich krajach trudnych jak Republika Środkowoafrykańska, gdzie ciągle są duże potrzeby, a jednocześnie kraj, który jest targany konfliktami i wojnami, także jest to też potrzeba i konieczność. Otrzymaliśmy ostatnio wiele próśb właśnie z Republiki Środkowoafrykańskiej dotyczącej zarówno pomocy w zakupie motocykli. Biskup z Kagabandoro, Tadeusz Kusy, który jest ordynariuszem tejże diecezji, potrzebuje ciągle pomocy, ale także misjonarze w innych regionach, jak diecezji Buar, gdzie potrzebują samochodów. Te samochody są już stare, nie nadają się do użytku, drogi są trudne, dlatego też w tym roku mamy te potrzeby, mamy te prośby, które do nas teraz dotarły i chcemy pomóc tym misjonarzom w zakupie nowych pojazdów, nowych samochodów terenowych.
Czyli można powiedzieć, że z roku na rok te potrzeby są coraz większe?
Też one są, myślę, że większe są, ale też misjonarze mogą na nas liczyć. Mogą liczyć na pomoc poprzez Miwa Polska. to jest zasługa wszystkich też, którzy biorą udział w tych akcjach pomocowych, biorą udział w akcji 1 grosz za 1 kilometr bezpiecznej jazdy. Tu chodzi o kierowców, którzy dziękując za bezpieczne podróże pomagają misjonarzom, bo te środki tylko i wyłącznie stąd się biorą. Miła Polska nie otrzymuje żadnych dotacji od państwa. To są wyłącznie środki pochodzące ze zbiórek parafii z okazji Świętego Krzysztofa, jak i z akcji od dobroczyńców i indywidualnych wpłat, które są przekazywane na te konkretne cele misyjne.
Pamiętajmy zatem o misjonarzach, którzy przemierzają dziesiątki, a nawet setki i tysiące kilometrów, by dotrzeć z przesłaniem Ewangelii do najdalej położonych miejscowości, by samochody ich się nie psuły, a ich podróże były bezpieczne. Natomiast naszym gościem był dyrektor Miwa Polska, ksiądz Jerzy Kraśnicki. Intencja misyjna na maj. Świeccy mają w dzisiejszym świecie wielką misję do spełnienia, powiedział papież Franciszek w czasie swojego pobytu w Filadelfii w 2015 roku. Nazwał on wówczas świeckich uczniami misjonarzami, podkreślając ich szczególną rolę we współczesnym Kościele. Dlatego tak ważne jest, aby wykorzystali swoją kreatywność w służbie wyzwaniom współczesnego świata. Dlaczego akurat kreatywność? Otóż to właśnie ona pozwala nam przystosować się do zmieniającej się sytuacji współczesnego świata. Kiedy otwieramy się bowiem na działanie Ducha Świętego w zwykłej codzienności, potrafimy przekazać radość Ewangelii oraz miłość Chrystusa innym. W szczególności widać to w biednych krajach afrykańskich, gdzie utrzymanie struktur i instytucji kościelnych opiera się na niewielkiej liczbie księży i sióstr zakonnych pracujących ponad swoje siły, by Ewangelia mogła dotrzeć do każdego człowieka. Właśnie w tych najmniejszych społecznościach na misjach rola świeckich jest nie do przecenienia. To oni codziennie zbierają się w kaplicach, często zbudowanych z samych patyków i liści, aby wspólnie modlić się, przekazując Boże Słowo i nadzieję płynącą z miłości Jezusa Ukrzyżowanego. Te najmniejsze wspólnoty poprzez codzienną wspólną modlitwę dają przykład osobistej współodpowiedzialności za misję Kościoła. Ich miłość do Chrystusa najpiękniej wybrzmiewa w dźwiękach porannej modlitwy rozchodzącej się między konarami drzew. Módlmy się więc w maju za osoby świeckie, by wykorzystując własną kreatywność wypełniali swoją szczególną misję w służbie wyzwaniom współczesnego świata. Dobiega końca nasze dzisiejsze spotkanie. Na kolejne zapraszam Państwa w ostatni piątek maja.
Audycja papieskich dzieł misyjnych.